Sport Cafe w Radiu Zielona Góra. Sport Cafe. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu, dziennikarze i kibice. Sport Cafe w Radiu Zielona Góra.
Dzisiaj w studiu witam panów ze SKM-u Zastal Zielona Góra. Pan Sergiusz Czapla, prezes klubu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pan Dawid Mazur, nowy nabytek klubu od pewnego czasu. Trener, koordynator wszystkich grup młodzieżowych w tymże SKM-ie Zastalu i trener drugoligowej drużyny SKM-u Zastal.
Dzień dobry.
Dobrze pana przedstawił?
Tak, dzień dobry państwu, dokładnie tak.
Okej, panowie, rusza sezon w drugiej lidze. SKM Zastal gra w drugiej lidze. Jako, że nie było do tej pory okazji, to właściwie chciałbym pana prezesa zapytać, jak to się w ogóle stało, że SKM Zastal jest w drugiej lidze, bo przecież graliście w trzeciej lidze, nie awansowaliście, potem był turniej stworzony, bo tam parę drużyn nie chciało awansować, też nie awansowaliście z tego turnieju, a jednak w tej drugiej lidze jesteście i tak się człowiek drapie po głowie, jak to się stało.
A to projekt, że tak powiem, drugiej ligi, to nam się rodził już w głowach jakiś czas temu, kiedy wiedzieliśmy, że powstanie w Zielonej Górze ta hala na ulicy Amelii, która stricte jest dedykowana dla koszykówki. I zaczęliśmy się zastanawiać jeszcze wówczas wspólnie z władzami grona, czyli ekstraklasowego Zastalu, jak wykorzystać maksymalnie ten obiekt. Były już takie przymiarki, pan być może pamięta, 2 lata temu wówczas jeszcze trener Miłoszewski miał dołączyć do nas.
No miał być takim koordynatorem, jak teraz pan Dawid Mazur, zdaje się, jak pamiętam. Nie wiem, czy nie był przypadkiem, nie było czegoś takiego,
był, że... Był moment, że już był w jakiś sposób, bo nawet prowadził swego czasu jeszcze pod auspicjami Zastalu drugą ligę, ale wówczas w Nowej Soli.
Tak, muszkieterów.
Mhm. Tak, muszkieterów. No, ale tam z różnych powodów, nazwijmy to organizacyjnych, wówczas nie doszło, nie przekuło się to jak gdyby na rzeczywistość. No i wtedy postanowiliśmy, że coś musimy zrobić sami, oddolnie, mhm. Tak? Od 2 lat przygotowaliśmy się do tego, namawialiśmy sponsorów, z władzami miasta rozmawialiśmy, Urzędu Marszałkowskiego. No i okazało się, że udaje się zebrać jakieś tam środki, żeby zacząć, że tak powiem, realizować ten projekt szkolenia de facto tak zwanej akademii.
Ale tak formalnie tutaj w tym przypadku jest tak, że po prostu kupiliście dziką kartę, czy dobrze?
Tak, dokładnie tak, tak. Kupiliśmy dziką kartę i przystępujemy do tych rozgrywek stricte w takim składzie naszym, młodzieżowym, juniorskim, mhm. De facto zielonogórskim, w większości chyba w 90%. Po to, by szkolić tą młodzież i po to też, żeby ta młodzież nie odpływała nam najbardziej utalentowana, bo w tej chwili czasy wyglądają w ten sposób, że w ostatnim dziesięcioleciu pozmieniało się to w ten sposób, że drużyny, które w kategoriach młodzieżowych sięgają po największe sukcesy, to są w zasadzie drużyny zbudowane na, że tak powiem, zawodnikach z zewnątrz. Jeżeli popatrzymy nawet tutaj w naszym makroregionie, gdzie mamy drużyny Śląska, WKK, kto się bije o medale, kto sięga i tak dalej, to są chłopcy, którzy są, że tak powiem, z zewnątrz, z zaciągu. My nie chcieliśmy z jednej strony, żeby nasi chłopcy utalentowani w pewnym momencie odchodzili z tej Zielonej Góry, a wręcz przeciwnie, chcielibyśmy podnosząc jak gdyby jakość tego szkolenia i gry, i sięgania, i walki o najwyższe cele, móc również zapraszać, ewentualnie ściągać, że tak powiem, utalentowaną młodzież.
Okej, okay, pogadajmy o tej idei za momencie. Mm-hmm. Ja jeszcze chciałbym formalności dopiąć. Tą przysłowiową dychę, bo 10 tysięcy chyba ta dzika karta, rozumiem, kosztuje, czy ja dobrze mówię? Czy...
Tak, 10 tysięcy kosztuje.
Czyli po prostu zebrali się, nie wiem, Urząd Miasta, czy sponsorzy zrzucili się, czy tylko sponsorzy, tylko Urząd Miasta. Kto wam dał te 10 tysięcy? Ponieważ wy nie byliście zdani jako klub, który, nie wiem, złoto płynie wam drzwiami, wypływa. I...
No nie, jak wiadomo, jesteśmy stowarzyszeniem i o każde środki, że tak powiem, zabiegamy ciężko właśnie u sponsorów czy u władz samorządowych. Mhm. A 10 tysięcy to jest tak naprawdę kropla w morzu tych całych potrzeb, bo więcej kosztują tak naprawdę same wyjazdy, organizacja meczy, utrzymanie tej drużyny, także te same 10 tysięcy to tutaj akurat...
No okej, ale nagle ktoś musiał wam to przekazać, tak? Rozumiem, te 10 tysięcy. Kto jest taki dobry, że dzięki komu jest, gracie w drugiej lidze?
Jest kilku takich sponsorów, którzy, że tak powiem, stricte na sam projekt drugiej ligi się dołożyli. Tak jak wcześniej wspomniałem, są to władze miasta Zielona Góra, na czele z prezydentem Kubickim, któremu też przedstawiliśmy ten projekt. Mhm. Są władze Urzędu Marszałkowskiego, od którego też pozyskaliśmy środki oraz sponsorzy i takim głównym też sponsorem, pod jakim będzie występować nasza drużyna drugoligowa w tym roku, jest Aldemet. I pełna nazwa drugoligowej drużyny w tej chwili będzie brzmiała SKM Zastal Aldemet Zielona Góra.
To pan przecież Szcząchor z głównego Zastalu pierwszego przeniósł się do tego drugoligowego.
To okay. Chyba nie tak do końca, bo wiem, że pan Szcząchor jeszcze został, że tak powiem.
Ale w Radzie Nadzorczej już nie jest, nie?
W Radzie Nadzorczej nie jest, ale wiem, że wspiera również ekstraklasowy.
Okej, to teraz do pana trenera się udam. Jak to się stało, że pan trener z południa Polski, tak? Bo z Krakowa to z południa, nie wiem skąd pan jest generalnie.
Z Krakowa.
Jest w Zielonej Górze w takim razie. Pan tu mi tak powolutku, zanim weszliśmy na antenę, o tym opowiadał, ale jakby pan mógł powiedzieć, jak to się dzieje, że człowiek z Krakowa, wydawałoby się z wielkiego świata, nagle do małego świadka przyjeżdża do Zielonej Góry.
To znaczy, ja bym tak nie odbierał, że z wielkiego świata, a wręcz odwrotnie bym powiedział, że to raczej Zielona Góra w koszykówce jest wielkim światem w stosunku do Krakowa, tak? Bo męskiej koszykówki nie ma w Krakowie. Władze zadzwoniły do mnie, złożyły propozycje, zastanowiliśmy się. To też odbyło się przez Maćka Szwarca. No i tak od słowa do słowa i znalazłem się w Zielonej Górze.
Okej, okay, przepraszam, wrócę jeszcze do prezesa na momencik, bo tak jak zastanawiałem się nad tym, bo już parę tygodni temu słyszałem, że pan tutaj przyjechał z Krakowa, tak się zastanawiałem, czy to jest jakieś wotum nieufności wobec zielonogórskich trenerów, że ściągacie kogoś z zewnątrz. Proszę nie przyjmować tego jako jakieś wbicie szpili, tak? Natomiast wiadomo, że mamy od lat kilkanaście grup w SKM-ie, mamy trenerów, natomiast bierzecie trenera z zewnątrz, czyli coś wam się nie podobało w tych waszych trenerach, w tym systemie trenowania, który tutaj był, że zmieniliście kierunek?
Nie, absolutnie nie. Nasi trenerzy ciągle szkolą i to na bardzo wysokim poziomie, podnosząc swoje kwalifikacje. Natomiast trener Mazur, jak gdyby ma je nieco większe i ma szerszą perspektywę, tak? CV trenera Mazura, to jak wcześniej rozmawialiśmy przed anteną, to budowanie takiej właśnie szkoły w Radomiu, podobnej akademii swego czasu, a także trener Mazur to jest trener koordynator wszystkich kadr narodowych w naszym kraju, więc większe doświadczenie, większe spektrum, inne trochę spojrzenie. Chcieliśmy też, żeby to była osoba, która troszeczkę inaczej popatrzy na nas, żeby nie było tak, że my tutaj w swoim świadku robimy to najlepiej i niczego nam nie potrzeba. Chcieliśmy właśnie, żeby ktoś takiego pozytywnego fermentu, że tak powiem, zasiał w naszej organizacji.
To panie trenerze, jak pan przyjechał do Zielonej Góry, co pan zastał, co pan zobaczył? Czy dużo, nie wiem, boję się prezesa trochę, czy dużo złego i czy dużo pan musiał już pozmieniać, czy dużo tutaj w tym zielonogórskim, no SKM-ie, tak, czy szerzej patrząc, młodzieżowym świadku koszykarskim, trzeba było już pozmieniać na dzień dobry?
To znaczy, najpierw musiałem się rozeznać, jak to wygląda, tak? Natomiast trzeba zaznaczyć, że Zielona Góra, SKM z halą do koszykówki ma ogromny potencjał. Trzy boiska pod jednym dachem, to jest naprawdę duży potencjał iluś trenerów i zaczynamy tak naprawdę, jeszcze mamy mini koszykówkę, znaczy może nie do końca jako my, jako podmiot, ale Damian Worchacz ma mini koszykówkę, także to jest naprawdę bardzo dużo. Kwestia jeszcze poprawienia jakby lekko jakości pracy, ustalenia kierunku, a to wymaga trochę czasu.
Okej, powiedzcie panowie, też do pana trenera, co jest właściwie na końcu tej drogi? Co jest celem właściwie w tym momencie? Czy wy chcecie po prostu produkować sobie, przepraszam za słowo produkować, tak, młodych chłopaków, którzy będą grali w rozgrywkach, tam macie 14 grup zdaje się w tej chwili w SKM-ie młodzieżowych, którzy sobie będą grali w młodzieżowych rozgrywkach, będą grali, w pewnym momencie skończą karierę. Czy może jest ambitny projekt, żeby w końcu ktoś z SKM-u Zastal w pierwszym Zastalu, Enei Zastalu BC Zielona Góra zagrał kiedyś, tak, tutaj szkolić, żeby z tej konkurencji młodych ludzi udało się wyszkolić takiego chłopaka, jednego może więcej. Czy może celem jest, żeby tych chłopaków, jeszcze raz użyję słowa, produkować i po prostu sprzedawać ich na przykład do klubów pierwszej, drugiej ligi, zarabiać i wtedy zatrudniać, kupować pojedynczych, mocniejszych zawodników i może iść jeszcze w górę z tą drużyną. Może celem, teraz jest druga liga, macie jakiś cel za parę lat, pierwsza liga, coś to jeszcze
znaczy,
dalej?
Wydaje mi się, że tym w Polsce sprzedawanie zawodników nie jest opłacalne, bo sama karta kosztuje 10 tysięcy, a ekwiwalent kosztuje w najwyższej kategorii 30 tysięcy, więc nie oszukujmy się, że koszty wszystkich spotkań, no to się nawet nie zrówna. Natomiast ja bym popatrzył na to tak w trzech kierunkach. Pierwsze co, to oczywiście zawodnicy, którzy gdzieś kiedyś może będą biegać po parkietach ekstraklasy w Zastalu, obok na hali. Druga sprawa to jest to, żebyśmy byli w finałach jakby corocznie w jakiejś kategorii, może nawet i dwóch. I trzecia sprawa, to jest chyba najważniejsze też uważam, bo ci ludzie, czyli mówię o trenerach, ci ludzie oddają serce i są najdłużej w klubie, tak? Zawodnik jest około 10 lat, odchodzi, może wraca i tak dalej. A trener jest najdłużej, jest trener Bogdan Onufrowicz, który chyba 30 albo i więcej lat jest tutaj, tak? I to oznacza, że chcemy też inwestować jakby w trenerów, którzy być może w przyszłości będą w kadrach wojewódzkich, kadrach Polski i oni się też będą rozwijać.
Także inwestować w sensie tych, którzy są, czy też chcecie ściągać spoza Zielonej Góry, być może nawet
trenerów? Tych, którzy są, tutaj są już, którzy są, tak? Żeby oni poszli o krok do przodu. Wiadomo, że jak oni pójdą o krok do przodu, to również i zawodnicy pójdą krok do przodu, tak? Że to nie tylko pracuję z zespołem w Zielonej Górze, ale również jestem gdzieś asystentem na przykład przy kadrze jednej czy drugiej. W ten sposób się człowiek rozwija i daje dodatkową wartość do klubu.
Mhm. Czy ta hala, która jest, tak jak panowie tutaj chwalicie, halę Przemęcz, ona wystarcza wam w tej chwili właściwie, bo 14 grup, nawet jak są 3 boiska, różnego rodzaju treningi, różnego rodzaju rozgrywki przez cały rok, czy to wystarcza, czy trzeba powiększać już halę za chwileczkę, to po pierwsze, po drugie jeszcze chodzi o takie sprawy organizacyjne, wygląda sprawa z internatem w tej chwili, bo jeżeli rozumiem, że za panem chyba przyszło 2 zawodników z południa, z Krakowa,
tak.
Krakowa, Tarnowa, gdzieś tam, czy jest miejsce, jeżeli będziecie chcieli ściągać młodych zawodników, gdzie będzie ich można po prostu, nie wiem, no, umieścić, brzydko mówiąc, gdzie mogliby spać po prostu na co dzień, jak wygląda ta sytuacja, jeśli chodzi o sprawy organizacyjne, lokalowe w tym przypadku, jak jest? Najpierw o hale, potem o te inne sprawy. Czy przychodzi tu chłopak i, czy Zielona Góra jest, ma czym przyciągnąć chłopaków, talenty do siebie?
No jeśli chodzi o całą infrastrukturę i o halę, no to ona na dzień dzisiejszy jak najbardziej jest wystarczająca, ale jeżeli będziemy rozwijać dalej ten projekt, mam tu na myśli również dziewczęta, które u nas trenują, bo my sobie tutaj rozmawiamy jak gdyby w tej chwili o sekcji męskiej, ale nie wiem, czy pan wie, również w tym roku rusza druga liga żeńska.
Widziałem na Facebooku zdjęcie nawet jakieś. Tak. Pod tym kątem tylko tyle wiem, że jest jakaś fajna grupa. Ale
tak, okay. I dziewczyny też się targną, coraz więcej powstaje grup i rzeczywiście, jeżeli to tak ruszy z takiego kopyta, jak ma to miejsce w przypadku chłopców, no to rzeczywiście może się okazać, że trzeba będzie dostawiać jeszcze jedno boisko, tak, żeby spełniało, żebyśmy tutaj się pomieścili, tak? Ale póki co jest okej. Okay. Cały sam projekt tej hali jak gdyby udoskonalamy od wewnątrz, bo stworzyliśmy niedawno siłownię na sali. W tej chwili dzięki współpracy z Mosirem również po raz pierwszy otworzymy gabinet fizjoterapeutyczny na tej sali, także zawodnicy będą mieli jak gdyby kompleksowo zapewnioną całą metodykę jak gdyby ćwiczeń, a także odnowy, tak? Także na dzień dzisiejszy jest wszystko okej, okay. Natomiast jeżeli chodzi o szkołę, to od wielu, wielu lat współpracujemy.
To jest internat siódemki, prawda?
Tak, siódmego jest. Tak jest. I póki co na chwilę obecną wszystkie jak gdyby nasze zapotrzebowania są spełniane, realizowane.
Znaczy my do tej samej szkoły chodziliśmy, przepraszam? Do
chodziliśmy do tej samej.
Okej, ale to jest z tamtych lat w dalszym ciągu ten internat, który tam stał,
tak,
i kilka.
Tylko że już po remoncie.
Aha.
Tylko że już po remoncie.
Czyli wygląda nie najgorzej, tak, w tej chwili?
Tak, wygląda nie najgorzej, aczkolwiek wiem, nie chciałbym mówić jak gdyby, wiem, że są plany jeszcze zaadoptowania nieopodal zrobienia internatu sportowego. Nie tylko dla koszykarzy, ale i dla piłkarzy i innych dyscyplin. Przy boisku na Wyspiańskiego. Ale to nie wiem, jak to jest, że tak powiem, w tej chwili w realizacji.
Ale jest ta Zielona Góra, to, nie wiem, może pan trener ma szersze spojrzenie, bo w różnych klubach w Polsce jest Zielona Góra w stanie tymi warunkami, które ma tutaj konkurować z tymi innymi ośrodkami, które prowadzą.
Na pewno jest właśnie. Stworzyliśmy tą drugą ligę. I to jest, taki zawodnik musi mieć jakby taką lekką piramidę, czyli robi krok do przodu i gra na wyższym poziomie, tak? Czyli gdzieś u siebie w jakimś mniejszym klubie gra tylko w trzeciej, za chwilę wskakuje do drugiej ligi. Tu przed sezonem była taka możliwość, że Tobiasz Dydak, Ilian
Węgrowski,
Janek Góreńczuk trenowali z Ekstraklasą. To też jest dodatkowo dla nich plus, tak? Nie w każdym mieście jest Ekstraklasa, żeby zobaczyć, jak trenują zawodnicy na poziomie Ekstraklasy. Czyli wtedy już wiem, jak oni tam trenują. I dwa, może trochę zmieniam swój etos pracy. Bo widzę, że ten zawodnik przychodzi wcześniej, on się rozciąga, on coś kozłuje, rzuca. Zwykle młodzi zawodnicy to przychodzą na 5 minut, 10 minut przed treningiem, kilka rzutów i rozpoczynają trening, tak? A tak naprawdę ten trening rozpoczyna się dużo wcześniej, takim przygotowaniem do tego i wtedy widzą, jak pracuje zawodowiec, jak pracuje profesjonalista. To też jest dla nich wielki plus. Współpracujemy jakby z trenerem Widimem. Jakby on potrzebował zawodnika, to wtedy możemy mu go dać. Wiadomo, jakby były jakieś kontuzje, większa ilość kontuzji, to wtedy także to jest ogromny plus. No i tym na pewno Zielona może przyciągnąć, nie, młodych zawodników.
No dobrze, bo tak jak mówiliśmy, dwóch przyszło za panem zawodników. Czy wy już próbowaliście z tak zwanego rynku ściągać kolejnych? Czy to jest na razie takie rozesłane, widzicie, że coś się zaczęło nowego w Zielonej Górze dziać i słuchajcie, tam młodzieży... Tu jest ośrodek, czy zgłaszają się sami rodzice, przyjeżdżają, czy teraz młodzi ludzie może mają agentów już w tym wieku, bo to w różnych sportach różnie bywa, w piłce nożnej to już kilkunastolatkowie potrafią mieć agenta. Jak to jest? Czy jest jakiś ferment, tak jak pan prezes powiedział, w środowisku w Polsce, pan prezes obserwuje, pan trener może to obserwuje, może sam pan tam to widzi, wysyła, że kurczę, warto tutaj przyjść, czy widać, że budzicie zainteresowanie?
To znaczy my się rozpędzamy się, tak, bo ten projekt jest nowy, dosyć późno powstał, bo mówię pod koniec sezonu, tak? Mhm. Też ciężko było, kolega mi powiedział, że kiedy my zaczynaliśmy ten projekt, to on już kończył robić nabór. To też kiedy się zacznie, te decyzje tak zapadły, więc po prostu ci zawodnicy już wcześniej zdecydowali, którzy gdzieś zmieniali kluby, zdecydowali, że pójdą gdzie indziej. Chociaż mimo wszystko byli tutaj na testach, no ale już powiedzieli, że już tam idą do innego klubu, także rozpędzamy się i myślę, że ten sezon to będzie taki, który kilku zawodników nowych ściągniemy.
Okej, to porozmawiajmy o tym, o czym pan mówił, bo jak już pan na tą współpracę z dużym Zastalem przeszedł, bo pan prezes szczególnie wie pewnie, że marzy się Zielonej Górze od paru lat co najmniej wypuszczanie przez SKM Zastal zawodników, którzy mogliby wesprzeć Zastal BC Zielona Góra. Najpierw prezesa zapytam, to się nie udaje. Od Filipa Matczaka, chyba takiego poważnego koszykarza, który w tej chwili znaczyłby coś w seniorskiej koszykówce w Ekstraklasie, tutaj chyba nie było żadnego. Dobrze mi się chyba wydaje, nie? Tak, ale tak. Chciałem zapytać, jest współpraca w tej chwili na papierze z pierwszym Zastalem?
Tak.
Ona jest
w dalszym ciągu, jak pan dobrze wie, to tam co roku w zasadzie kilku naszych wychowanków uzupełnia ten skład, podobnie jest w tym roku.
No i dobra, i teraz pytanie jest takie, bo ja mam takie oto wątpliwości, bo ci chłopcy są brani przez Zastal, nie ma pan takiego wrażenia, głównie dlatego, że musi być limit zawodników i że oni będą po prostu uzupełniali skład, bo ktoś jest kontuzjowany, bo jest problem z licencją jakąś na przykład w pierwszym Zastalu, więc bierzemy, dawaj z SKM-u Zastal i sadzamy ich na ławkę. Przecież zeszły sezon był, no przepraszam, to już było kuriozum w pewnym momencie, kiedy to Żar chyba też brano tam zawodników. Tak, przyjeżdżał chłopak w Ortezie i wychodził w zasadzie bez nogi na prezentację, prawda? Czy to jest taki układ tak de facto, że jesteście dostarczycielem ludzi na ławkę rezerwowych? To jest przykre, tak prawdę powiedziawszy, natomiast czy tak jest, czy jednak jest może jakaś nadzieja na to, że jakaś zmiana będzie, czy jak pan to widzi?
Znaczy, ten projekt wdrażamy właśnie dlatego, żeby ta szersza grupa i więcej chłopców zaistniało. Oczywiście, no, marzyłoby nam się, żeby oni grali i dostawali więcej szans tutaj w Zielonej Górze i to jest nasze marzenie wielu zielonogórzan, kibiców, żeby chłopcy stąd jak najczęściej wąchali ekstraklasowy parkiet, ale nie tylko, tak? Jeżeli tutaj wiadomo, jaki jest poziom ekstraklasowego Zastalu, gdzie oni grają, o co się biją, jak popatrzymy sobie na inne kluby ekstraklasowe, które nie dysponują takim budżetem albo takimi zawodnikami, tam młodzież dostaje trochę więcej szans, tak? I ostatecznie na samym końcu, kiedy kończą tutaj wiek juniora, to oni sami podejmują decyzję, tak? Czy związać się, jeżeli jest taka wola ekstraklasowego Zastalu właśnie z tym klubem, czy też szukać swojego szczęścia w drużynach na początek pierwszoligowym, gdzie mamy większą możliwość grania, nawet drugoligowym i wybicia się. Jak popatrzymy sobie na trenera Widina i Śląsk Wrocław z zeszłego roku, to tam kilku, że tak powiem, młodych chłopców dostawało regularnie szanse, tak? Mam tu na myśli między innymi Szlachetkę, który już, że tak powiem, stał się jakąś taką marką.
No dobra, ale w tym roku ma pan tam dwóch zawodników w SKM-u Zastali, nie dostają szansy swojej. I teraz jest kolejne pytanie, czy to jest odwieczne pytanie, to i do pana, i do pana. Czy lepiej, żeby zawodnik poszedł na trening do ekstraklasy i z chłopakami, którzy gdzieś tam z europejskiego poziomu zeszli do Polski i sobie trenują i tak jak pan trener mówił, zobaczą tą etykę pracy, człowieka na europejskim poziomie, czy lepiej, żeby grali w pierwszej czy drugiej lidze, czy lepiej, żeby polecieli na VTB drugi czy trzeci raz, plac czerwony zobaczyli, ale posiedzieli na ławce i popatrzyli, jak grają tam świetni koszykarze za ileś milionów, czy lepiej, żeby w tym czasie pojechali i z WKK Wrocław zagrali?
Nie, no w moim przekonaniu, moim osobistym przekonaniu jest lepiej, żeby tacy młodzi chłopcy grali, tak? Oni mogą się sprawdzić jakiś czas przedsezonowo, popatrzeć, jak to wygląda, ale muszą też w jakiś sposób mieć własne jak gdyby możliwości i szanse określać. Dla mnie ewidentnie lepszym rozwiązaniem dla takich chłopców jest możliwość gry nawet w drużynie słabszej bądź na niższym poziomie, ale jednak granie, a nie samo trenowanie i jeżdżenie, że tak powiem, na wycieczki. Tak?
No właśnie, bo to wiem, że i trenerzy SKM-u burzyli się niejednokrotnie, że w jakimś sensie muszą oddać temu pierwszemu zastawowi niektórych zawodników, a nie mają ich dla siebie, tak?
Nie, no to tak powiem szczerze, to nie było tak, że muszą, tak? To było na takiej zasadzie zawsze, no, że to jednak jesteśmy z jednego miasta i chcemy jak gdyby wspólnego dobra. I ci najlepsi, no, siłą rzeczy jak gdyby byli desygnowani do gry w ekstraklasowym Zestalu.
No dobra, a trenerskie spojrzenie na to, lepiej grać, czy lepiej trenować?
Ja bym to połączył.
To idealny wariant, tak? Ale myślę, czy to się da zrobić, taki idealny
wariant?
Myślę,
że wszystko się da zrobić.
Obie strony mają swoje biznesy. I interesy, tak? Bo przecież teraz ma pan Nikodema Klocka na przykład, posłużę się przykładem, który być może pojedzie do Wrocławia na mecz z WKK, ale on z panem nie trenował praktycznie, tak? W drużynie, tylko siedział za Stanem. Jak go pan wprowadzi do drużyny przez dwa dni?
To znaczy, ja jeszcze wrócę do tego pierwszego pytania. Myślę, że trzeba to połączyć, czyli ten zawodnik musi poznać tą etykę pracy na wyższym poziomie. I musi też trenować z młodszym zespołem i grać z nim, bo oczywiście co innego jest samo trenowanie, a nagle wychodzę i są emocje, bo są kibice, tak? I panika, co ja mam teraz zrobić, bo to jest ta presja, tak? Nie oszukujmy się, że jest taka presja, na treningu nie ma, jak nie trafię, to się jeszcze nic nie stanie, a tu rywal zbierze piłkę i punkty idą w drugą stronę. Natomiast to, jak będzie Nikodem grał, zobaczymy, jest jeszcze trochę
czasu. Podałem jego przykład akurat, bo teraz tak. Za chwilę mamy w tych dniach, ale czy zawodnik, który trenuje z taką drużyną na europejskim poziomie, tak powiedzmy, czy on zyskuje coś sportowo, czy to chodzi tylko o tą etykę pracy, czy jak on zobaczy, że nie wiem, tamci koszykarze to mają taką technikę, a nie inną, to jemu się automatycznie polepszy technika.
Nie,
no,
nie jak polepszy mu się, natomiast no, on musi grać, tak? Taki zawodnik też musi mieć świadomość, że jeżdżenie, siedzenie na ławce, no raczej nie podniesie go na nie wiadomo jaki poziom. On musi przede wszystkim też je grać. A taki zawodnik też musi sobie spojrzeć w inny też sposób. Czyli jestem na treningu Zastalu ekstraklasowego. Jak tylko jest możliwość, to idę do drugiej ligi, żeby poznać tych chłopaków, bo nie może być tak, że ja schodzę i ja jestem z zespołu ekstraklasy, to mi się coś należy.
No tutaj tak było właśnie w zeszłym sezonie, czy dwa lata temu z Żarami, tak? Chłopaki Kacper Mąkowski, Kacper Traczyk schodzili z pierwszego zespołu i tam troszkę nerwowo reagowali miejscowi chłopcy w Żarach i trener też mówił, no jak tu zespół prowadzić, jak ten nie zna naszego systemu, tak? Na tej zasadzie, tak?
No jest to trudne. To znaczy, w Radomiu było podobnie, bo były przez chyba jeden albo dwa sezony wszystkie ligi, od ekstraklasy do trzeciej. Także naprawdę sporo było. I nie da się też stworzyć jakby jednego systemu, tak? Bo ekstraklasa ma zawodników wysokich. A te rezerwy nie mają tylu zawodników, tak? Ekstraklasa ma zawodników, którzy ci zawodnicy potrafią prawie wszyscy rzucać za trzy. W zespołach młodzieżowych tak nie ma, więc ten system musi być troszkę inaczej skonstruowany, a poza tym, nie oszukujmy się, ci młodzi zawodnicy nie mają takich umiejętności jak ci w ekstraklasie, więc nie dobiją do tego systemu w ciągu chwili. Także ten system będzie bardziej uboższy, tak? Mniej rozumieją, bo też mają mniejsze doświadczenie. No to jest, będzie zawsze duża klasa zawodnika, który schodzi z góry na dół, żeby się potrafił wkomponować i zrozumiał jakby swoją rolę. Tak?
Dobrze, ale gdzie on ma się nauczyć tej dorosłej koszykówki, jak nie w dorosłym graniu z dorosłymi kolegami w jednym zespole? Bo rozumiem, że jak jest ten Nikodem, czy Konrad Szymański teraz jest, tak? Który mówi się, że fajny, świetny chłopak, silny, ma umiejętności. Ktoś tam rzucił kiedyś, że może być drugim Marcelem Ponitką za jakiś tam czas, ale trener wpuszcza go na boisko. Chłopak popełnia błędy, jest zdjęty i kółko się zamyka, tak? Tak, bo nie masz doświadczenia, wchodzisz, popełniasz błędy, to zostajesz zdjęty, znowu nie grasz.
No to jest to, co powiedziałem przed chwilą. Ten zawodnik musi myśleć o dwóch albo trzech treningach. czyli gdzieś się wkomponować w drugą ligę, w ekstraklasę. Jak jest tylko możliwość, to gra w tej drugiej lidze. Teraz może się pojawić taka sytuacja, bo faktycznie ekstraklasowy Zastal jedzie do Rosji. Także jest taka szansa.
Ale jaki jest ten układ w takim razie? Co powie Zastal, to SKM musi wykonać?
Nie, chyba prezesa zapytam. Nie, nie, to zupełnie inaczej. Trzeba było też rozmawiać troszeczkę na indywidualnych przypadkach, bo Konrad Szymański to, mimo że nazw wychowanek, to spędził ostatnie lata w
we Władysławowie,
dokładnie tak. I on został jak gdyby wzięty na kontrakt już stamtąd, tak? I on jest troszeczkę na innych zasadach, natomiast Nikodem, to jest ciągle nasz zawodnik, tak? Który grał w trzeciej lidze i w pewnym momencie było tak, że nosił się nawet z zamiarem pozostania u nas jak gdyby w roli trenera, ale że pojawiły się dziury w ekstraklasowym Zastalu, to jak gdyby stworzyła się szansa dla Nikodema w tym momencie, tak? Więc to nie jest tak, że my się jak gdyby blokujemy, próbujemy rozmawiać i ewentualnie dawać tych zawodników, na których w danym momencie sobie możemy pozwolić i czy oni w ogóle mają chęć, że tak powiem, zaistnienia, bo są też zawodnicy, którzy mówią, że ewidentnie nie, bo oni wolą być na przykład tu, albo po zakończeniu kariery zejść nawet na poziom niżej, żeby grać, widząc już na zasadzie doświadczeń lat ubiegłych, że ich koledzy starsi siedzieli i zostawali tak zwanymi turystami.
Znaczy
tak?
Ja się zastanawiam właśnie nad przypadkiem, nie wiem, czy pan trener przyglądał się nad przypadkiem Kacpra Traczyka, tak?
Tak.
Który kolejne umowy przed tym sezonem, już miałem wrażenie, że jest zdeterminowany, żeby odejść i chyba go ładnymi słowami przekonano, żeby został i będzie grał, no a już zupełnie zero grania i nie wiem, czy to jest już zmarnowana kariera, nie wiem, czy nie za mocno mówię przypadkiem, nie wiem, czy pan trener zna przypadek Kacpra.
Znam.
Co by pan mu poradził przed tym sezonem? Uciekaj, chłopie, czy zostań i licz na nadzieję?
To znaczy, pytanie jest, jakie on ma priorytety? Czy faktycznie chce grać w ekstraklasie? Bo jeżeli chce, no to gdzieś tam przejść się przez pierwszą ligę albo do zespołu, który przede wszystkim nie gra w pucharach, tak? No bo to wiadomo, że tutaj się gra o medale. To ta młodzież nie zdobędzie wielu minut. Trzeba iść do zespołu, który gdzieś tam z dołu tabeli jest, pograć sezon 2-3 i dopiero wtedy pokazać się w lepszym zespole. Więc pytanie, jakie priorytety ma młody zawodnik. Jeżeli chce zobaczyć kawałek świata, no to jeździ. Jeżeli chce grać, no to chyba musi podjąć inną decyzję.
Okej, zostawmy to, wróćmy jeszcze na koniec do tej drugiej ligi. Jaki jest, rozumiem inaczej, zapytam tak, jaki jest cel tej drużyny sportowej, drugoligowej na ten sezon? Jaki jest cel pana trenera generalnie na ten najbliższy sezon? O drużynę, jeśli chodzi o drużynę drugoligową i wszystkie inne pozostałe, też trzecioligową i pozostałe grupy. Mówił pan generalnie, że tam dwa finały mistrzowskie co roku, ale ten sezon, ten pański pierwszy sezon.
To znaczy, my mamy w drugiej lidze bardzo młody zespół, naprawdę bardzo młody. Ja tak młodego zespołu jeszcze nie prowadziłem, bo to jest trzech zawodników z juniora starszego i reszta też jest z juniora starszego, ale ten młodszy rocznik. Więc tak naprawdę ten junior starszy, my będziemy mieć możliwość dojścia do finału w tym sezonie, ale dużo większe szanse w przyszłym sezonie, kiedy ten rocznik 2-4 faktycznie to będzie jego nominalne mistrzostwa Polski. Celem jest przede wszystkim ogranie się i tam na początku pan redaktor zapytał o tę dziką kartę. Powiem tak, jest taki zawodnik u nas, Tobiasz Dydak. Ma 2,7 wzrostu.
Wysoki chłopak.
2,7 wzrostu. Jeżeli teraz popatrzymy całkiem z innej perspektywy, że miasto inwestuje trochę w tego chłopaka, bo ten chłopak naprawdę może daleko zajść i może się zdarzyć, że faktycznie będzie biegał na parkietach ekstraklasy w Zielonej Górze, to jest to inwestycja w chłopaka. I tak samo ta druga liga jest inwestycją w tych ludzi. Nie można tutaj mówić o celach wynikowych. Na pewno nie można o celach wynikowych, bo zajęcie miejscem, załóżmy, 9, 13, nie ma znaczenia dla tych chłopaków. Oni są jakby w debiucie, wszyscy są w debiucie. Tutaj nie ma żadnego doświadczonego zawodnika. Ci doświadczeni zawodnicy grają u sąsiadów w Żerach, którzy są z Zielonej. Więc trzeba raczej patrzeć przez pryzmat szkoleniowy, że nabierają doświadczenia. To jest mocna inwestycja w tych ludzi i oni sobie zdają z tego sprawę. I ta inwestycja się ma szansę zwrócić właśnie na przyszłe finały w 2023.
A czy pan się nie obawia tego, to też jest taki temat odwieczny, czy jeżeli ten zespół, który grał w trzeciej lidze, nie królował tam w tej trzeciej lidze, zacznie w tej drugiej lidze poziom wyżej przegrywać, mm-hmm. że źle to wpłynie na zawodników po prostu, tak? Mental opada, same porażki, ręce zwieszone, nie chce nam się grać. Może taki problem się pojawia?
Znaczy, problem się może pojawić, bo każdy problem się może pojawić, natomiast ja się tego nie obawiam, tak? To jest takie, jakby wsadzić kierowcę do Formuły 1, okej? Okay? Pierwszy sezon nic nie wygrywa. Mhm. I teraz ktoś powie, okej, nic nie wygrywa, to go wyrzucamy. Nie, to jest jakby inwestycja w cały zespół na przyszłe też lata. I też pokazanie w Polsce, że inwestujemy w ludzi, a nie patrzymy tylko wynikowo w drugiej lidze. No nie oszukujmy się, druga liga jest trzecim poziomem rozgrywkowym, tak? I mówienie, tak jak powiedziałem, zajęcie tego czy tamtego miejsca, naprawdę to nie ma żadnego znaczenia w tej drugiej lidze. Ma to może znaczenie w pierwszej lidze na awans czy w ekstraklasie, bo tam są sprawy finansowe, a tu są sprawy szkoleniowe, więc...
Ale to wszyscy tak traktują drugą ligę, czy są jednak kluby, zespoły, które tam się napalają, że my tutaj chcemy rządzić, awansować dalej? Jak pan patrzy na to? Bo ten najbliższy wasz przeciwnik to też młodziutkie chłopaki we Wrocławiu przecież, tak?
Tak, są młodzi, ale mają dużo większe doświadczenie. To jest wicemistrz Polski z zawodnikiem na przykład Maksymilianem Wilczkiem, który, wczoraj się dowiedziałem, jest jednym z 25 najlepszych zawodników w Europie.
Aha.
No to też pokazuje jakby...
Ale cała ta liga jest taka właśnie, że głównie zespoły złożone z młodych ludzi, czy nie?
Nie, są zespoły, które, no tak jak pan powiedział, się napinają i chcą gdzieś awansować do pierwszej ligi, a po prostu są takie osoby, które, takie zespoły, które mają starszych zawodników i chcą grać, tak? Pierwsza liga to jest wymagająca liga, bo wraca się nad ranem czasem, te podróże przez całą Polskę jednak dają o sobie znać. A tutaj są dystanse 300, góra 300, 350 kilometrów, może 400 i to powoduje, że w tym samym dniu się wraca, nie trenuje się aż tyle, co w pierwszej lidze, a chciałbym jeszcze pograć, więc jestem w drugiej lidze.
Okej, okay. A pana prezesa cel, marzenie na ten sezon?
No w przypadku tej drużyny to każde zwycięstwo, jeżeli się w ogóle przydarzy, to będzie w kategorii wielkiego sukcesu.
To nawet nie pytam o zespół, tylko generalnie o cały klub. Jak się za rok być może spotkamy, to co by pan tutaj powiedział, osiągnąłem to, co panu powiedziałem rok temu, udało się.
No to zobaczymy tak naprawdę, czy te wszystkie klocki, które w tym roku, że tak powiem, mieszamy, czy będą przynosić efekty, aczkolwiek my nie mamy takiej perspektywy patrzenia na to przez pryzmat roku, bo tak można patrzeć w koszykówce dorosłej, a w przypadku szkolenia młodzieży, to myślę, że o pierwszych efektach i to, co zrobiliśmy dobrze bądź źle, będziemy mogli porozmawiać najwcześniej za 2-3 lata.
Okej, okay, dziękuję serdecznie. To za 2-3 lata się spotkamy. W takim razie wtedy przypomnę te słowa. Okej. Okay. Prezes SKM-u Zastal Sergiusz Czapla i pan trener, koordynator SKM-u Zastal Zielona Góra i drużyny drugoligowej Dawid Mazur byli naszymi gośćmi. Dziękuję serdecznie panom.
Dziękuję.
Dziękuję.
Powodzenia.
Sport Cafe w Radiu Zielona Góra. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu, dziennikarze i kibice. Po więcej rozmów o sporcie zajrzyj na rzg.pl i facebookowy profil RZG Sport.